Witam Państwa w Żarkach. To miasto o kilkusetletniej historii. Jego zwiedzanie rozpoczniemy przy dawnej synagodze, a zakończymy w Leśniowskim Sanktuarium Maryjnym. Po drodze czekają ciekawe zabytki i opowieści oraz zaproszenie na prawdziwy jarmark. Zatem ruszajmy. Proszę wyjść teraz przed punkt informacji turystycznej. Znajdujemy się przed punktem informacji turystycznej. Proszę się uważnie przyjrzeć temu budynkowi. To dawna synagoga, czyli żydowski dom modlitwy. Prawdziwa rzadkość. Dlaczego? Ponieważ Niemcy podczas ostatniej wojny zgładzili świat polskich Żydów. Z ich dorobku ostało się niewiele. A Żarki przed 100 laty zamieszkane były w większości przez Żydów. Tę oto synagogę postawili w roku 1870 w charakterystycznym stylu mauretańsko-neoromańskim. Styl mauretański starał się wzorować na budownictwie Arabów, popularnie zwanych Maurami, a neoromanizm nawiązywał do wczesnośredniowiecznej architektury europejskiej. Podczas II wojny światowej synagoga została zdewastowana, ale nie zniszczona. Po wojnie uratowała ją adaptacja na Dom Kultury. Ale dość o synagodze. Zainteresowanych losami tutejszych Żydów zapraszam na drugą z naszych wycieczek, szlakiem kultury żydowskiej. A nam czas ruszyć w drogę i dowiedzieć się czegoś więcej o samym miasteczku. Stańmy tyłem do bocznego wyjścia z budynku, w którym znajduje się punkt informacji turystycznej. Widząc po lewej stronie wieżę kościoła, idźmy prosto przed siebie, wzdłuż ruchliwej drogi, aż do otwartego placu. Żarki cieszą się położeniem w jednym z najciekawszych fragmentów Jury krakowsko-częstochowskiej. Są objęte granicami słynnego z uroku Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Zobaczymy tu więc malownicze, wapienne ostańce, a z drugiej strony szeroką dolinę Warty. Tak atrakcyjny region wybierali na miejsce osiedlenia już nasi prahistoryczni przodkowie. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne. Sama nazwa Żarki ma pochodzić z czasów pogańskich, gdy na tym miejscu stały żary, czyli stosy drewna, na których palono ciała zmarłych. Choć najbardziej prawdopodobne jest przyjęcie nazwy miejscowości od sposobu uzyskiwania ziemi pod osadnictwo przez wypalanie lasu, czyli trzebież żarową. Tymczasem znaleźliśmy się na starym rynku. Spójrzmy w lewo. Na drugim jego końcu widać wieżę kościoła. Proszę się tam udać. Nazwa Stary Rynek przypomina, że jesteśmy w mieście o bogatej historii. Pierwsze dokumenty pochodzą już z 1382 roku. Prawa miejskie musiały więc otrzymać Żarki wcześniej, z woli księcia Władysława Opolczyka. Pierwszym z właścicieli dóbr żareckich był niejaki Dobek Kobyła. Późniejsi pisali się już bardziej czcigodnie – myszkowscy, korycińscy czy męcińscy. Miasta nie omijały tragedie. W 1661 roku zaraza zabiła prawie wszystkich jego obywateli. Jednak i z tego się podniosło. Pod koniec XVIII wieku coraz większą rolę odgrywała w Żarkach społeczność żydowska. Po upływie stulecia decydowała już o ich obliczu. Zwróćmy uwagę na zwartą zabudowę centrum, przed wojną zamieszkanego głównie przez Żydów. Ciasny labirynt uliczek i domy wręcz przyklejone do siebie do dzisiaj zachowały swój dawny koloryt. Powinniśmy znajdować się już blisko kościoła. Proszę przystanąć przed jego fasadą. Oto żarecka fara, czyli najstarszy kościół parafialny. Za patronów ma świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Wzniesiono go na początku XVI wieku z fundacji ówczesnego właściciela miasta Marcina Myszkowskiego. Jednak dzisiejszy wygląd zawdzięcza świątynia gruntownej przebudowie z połowy XIX wieku. Jej projekt przygotował najwybitniejszy polski, ale włoskiego pochodzenia architekt tamtych czasów, Henryk Marconi. Do dziś podziwiają Państwo różnorodne jego dzieła, pałace, kościoły, dworce kolejowe, a nawet sanatorium czy wodozbiór. Marconi lubił stosować różne style historyczne. W budynku przed nami widać cechy gotyckie, klasycystyczne czy barokowe. Warto zaglądnąć do środka, by zobaczyć chociażby zabytkowe ołtarze i ładny portal. Wspomnę jeszcze, że w żareckiej farze czci się postać błogosławionego Ludwika Rocha Gietyngiera. To ksiądz, męczennik z czasów ostatniej wojny. Urodził się w Żarkach, a został zamordowany w hitlerowskim obozie w Dachau. Jeśli zechcą Państwo w tej chwili zobaczyć wnętrze świątyni, to proszę użyć pauzy, a po wyjściu wznowić odtwarzanie. Stojąc twarzą do fasady kościoła, po prawej widzą Państwo uliczkę przylegającą do niego. Proszę iść tą uliczką wzdłuż ogrodzenia kościelnego. Na trasie naszego spaceru spotkaliśmy już dawną synagogę i kościół parafialny. Zmierzamy teraz do sławnego sanktuarium. Poza naszym szlakiem znajduje się kościółek świętej Barbary. Wzniesiono go w XVII wieku przy szpitalu dla ubogich. Z białymi, wapiennymi murami ładnie kontrastuje ciemny dach. Wewnątrz zobaczymy m.in. obrazy trzech popularnych świętych – Barbary, Katarzyny i Agnieszki. Dochodzimy do końca ogrodzenia otaczającego kościół. Na jego krańcu, na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo. Idziemy teraz ulicą Leśniowską do pierwszej przecznicy po prawej stronie. W opowieści o historii Żarek dotarliśmy do XIX wieku, czasów zaborów. Przyniosły one miastu zarówno rewolucję przemysłową, jak i utratę praw miejskich. Ale od początku. Przemysł zawitał tutaj w latach 30. XIX wieku, kiedy właścicielem żareckich dóbr został wielki przedsiębiorca, polski Żyd, Piotr Antoni Steinkeller. W krótkim czasie zbudował on tutaj fabrykę maszyn, cegielnię, browar, cukrownię, młyn i wiele innych zakładów. Tymczasem skręcamy w przecznicę w prawo. Będzie to ulica Piaski. Ulicą Piaski idziemy prosto. Naszym celem jest plac targowy. Po drodze dokończę opowieść historyczną. Piotr Steinkeller był także jednym z pomysłodawców i udziałowców kolei warszawsko-wiedeńskiej. Niestety pozwolił, żeby kolej ta ominęła miasteczko o 11 kilometrów. Warto za to wspomnieć, że dzięki Steinkellerowi Żarki oświetlone zostały przez lampy gazowe, pierwsze na ziemiach polskich. Działalność Steinkellera była pełna rozmachu, ale nie zakończyła się szczęśliwie. Po 20 latach zbankrutował. Na szczęście duże firmy zadomowiły się już w Żarkach, a w następnych dziesięcioleciach były rozwijane przez bogatych Żydów z Łodzi. Powinniśmy znajdować się już na placu. Skręcimy teraz w lewo i będziemy kontynuować nasz spacer tak, żeby po prawej mijać otwartą przestrzeń placu handlowego. Przypominam, idziemy prosto, drogą wzdłuż placu, tak żeby mijać go po prawej stronie. A wracając do historii. W trudach dnia codziennego mieszkańcy Żarek nie zapomnieli o patriotycznych obowiązkach. Za wspieranie powstańców styczniowych władze rosyjskie odebrały Żarkom prawa miejskie, na których przywrócenie musiano czekać aż do 1949 roku. W 20. stulecie Żarki wkroczyły więc jako wioska, której 61% mieszkańców stanowili Żydzi. A tymczasem znaleźliśmy się na targowisku. Dodajmy, słynnym targowisku w Żarkach, odwiedzanym w każde środy i soboty przez tysiące klientów. Zapewne zwrócili Państwo uwagę na charakterystyczne budynki, które mijamy po prawej, po drugiej stronie placu. Jest to zabytkowy zespół stodół. Jeśli trafili Państwo na dzień targowy, to z pewnością budynki gubią się wśród kolorowych straganów. Stodoły skupiają się głównie we wschodniej części miasta. Dlaczego akurat tutaj, a nie w pobliżu domostw? Ponieważ, jak widzieliśmy na starym rynku, zabudowa centrum miasteczka była i jest dość zwarta. A że mieszkańcy, oprócz handlu i rzemiosła, trudnili się także uprawą ziemi, potrzebowali budynków gospodarczych. Na przełomie XIX i XX wieku żareccy gospodarze zbudowali kilkadziesiąt stodół, w których przechowywali swoje plony i sprzęt rolniczy. Budynki były drewniane i kryte strzechą. Wszystkie strawił pożar w 1938 roku. Na ich miejscu stanęły obiekty murowane z kamienia wapiennego i cegły, przykryte dwuspadowym dachem z dachówką. W ciągu swojego istnienia służyły one nie tylko jako spichlerze, ale także jako koszary dla wojska, które przechodziło przez Żarki w czasie I i II wojny światowej. Całkiem niedawno między stodołami kręcono sceny do filmu Lecha Majewskiego pod tytułem Młyn i Krzyż. A teraz stanowią znakomite tło dla plenerowych, żareckich, kolorowych jarmarków i imprez folklorystycznych. Ale o tym za chwilę. Czas powiedzieć coś o samym targowisku. Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XVI wieku. Wtedy Żarczanie otrzymali z rąk króla Zygmunta Augusta stosowne przywileje. Zezwolił on urządzać trzy jarmarki w roku. Na świętego Stanisława, na nawiedzenie Matki Bożej i na świętego Andrzeja. Utrzymał się ten na świętego Stanisława. Jarmark trwał od 1 do 8 maja. Miejscem targowym był znany Państwu Stary Rynek. Dopiero po ostatniej wojnie targowisko przeniesiono na obecne miejsce. Handlowano przede wszystkim końmi i owcami. Do Żarek zjeżdżali kupcy z całej Rzeczypospolitej, a nawet spoza jej granic. Przypominam, że idziemy dalej prosto, drogą wzdłuż rosnących tu brzózek. A ja powrócę jeszcze do targowiska. Dziś warto je odwiedzić zwłaszcza podczas cyklicznego wydarzenia zwanego Kupieckim Sąsiekiem, kiedy to w każdy przedłużony weekend odbywają się pokazy tradycyjnych produktów i rękodzieła. Przypomnę, że sąsiek to miejsce w stodole służące do przechowywania siana i słomy. W trakcie pokazów można spróbować lokalnych smakołyków, a także zobaczyć, jak pracuje rzeźbiarz czy garncarz. Jest również coś dla ducha. W jednej ze stoduł przygrywa kapela ludowa. Wywołałem temat żareckich specjałów kulinarnych. Warto ich spróbować. Znany jest chleb tatarczuch, wypiekany z mąki gryczanej w piecu chlebowym. Podobno uprawę gryki zapoczątkowali na tych terenach osiedleni w dawnych czasach jeńcy tatarscy. Stąd jej potoczna nazwa tatarka. Tajemną recepturą władają obecnie żareckie gospodynie, które na tradycyjnym jarmarku sprzedają ten chleb. Ma słodkawy smak, jest ciemny, wilgotny i pulchny, po prostu niebo w gębie. A jeśli ktoś ma ochotę na coś słodkiego, polecam żareckie obwarzanki odpustowe, które od lat towarzyszą jarmarkom i odpustom. Okrągłe lub owalne, nanizane na sznurek, często przedzielone są kolorowymi bibułkami. Warto spróbować. Ale skupmy się na wycieczce. Powinniśmy zbliżać się do żółto-ceglastego budynku szkoły. Idziemy dalej prosto, mijając budynek szkoły po prawej. Wspominałem już Państwu o kamiennych stodołach. Z kolei na peryferiach miasteczka znajduje się kolejny interesujący zabytek zbudowany z wapienia jurajskiego. Na wzgórzu Laskowiec zachowały się kamienne ruiny kościoła świętego Stanisława postawionego w XVIII wieku. Bardzo zachęcam do odwiedzenia kiedyś tego miejsca, nie tylko ze względu na malownicze ruiny. Laskowiec jest częścią tzw. Questy Jurajskiej, czyli dobrze widocznego w terenie progu, wyniesionego blisko 100 metrów nad okolicę. Przypominam, idziemy wzdłuż budynku szkolnego aż do skrzyżowania. Zatrzymamy się przy narożniku budynku. Jeśli jeszcze Państwo tam nie dotarli, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy skrzyżowaniu. Stańmy teraz tyłem do młyna. Przed nami znajduje się uliczka. Pójdziemy nią prosto aż do drogi głównej. Idziemy do Madonny Leśniowskiej. Będą nam towarzyszyć żółte znaki turystycznego szlaku Żareckiego. W jedną stronę prowadzą one do miejscowości Żarki Letnisko, skąd już całkiem blisko nad Zalew Porajski. Wędrując w przeciwnym kierunku, dotrzemy do XIV-wiecznej strażnicy w Przewodziszowicach. Jak już Państwu wspominałem, Żarki leżą w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Strażnica w Przewodziszowicach była właśnie takim orlim gniazdem. Za chwilę dotrzemy do głównej ulicy. Na niej skręcimy w prawo. Pójdziemy cały czas wzdłuż drogi głównej. A ja dokończę opowieść. Wspomniana strażnica w Przewodziszowicach w XV wieku należała do wyjątkowego, nawet jak na owe czasy, rozrabiaki Mikołaja Kornicza, zwanego Siestrzeńcem. Walczył pod Grunwaldem, wypełniał misje dyplomatyczne, ale także najeżdżał i rabował swoich sąsiadów. Został nawet oskarżony o zdradę tajemnic państwowych. Mimo to dożył starości. Pozostały po nim legendy o ukrytych skarbach. A tymczasem idziemy ulicą, oczywiście Leśniowską. Za mniej więcej 10 minut powinniśmy dotrzeć do sanktuarium, które słynie z figurki Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin. Nieznany artysta obdarzył ją podobno najpiękniejszym uśmiechem w Polsce. I trudno się z tym nie zgodzić, ale to Państwo sprawdzą sami. A tymczasem posłuchajmy, co mówią legendy. Według jednej z nich figura Matki Bożej z Dzieciątkiem trafiła do Leśniowa pod koniec XIV wieku. Książę Władysław Opolczyk, wracając w 1382 roku z Rusi na Śląsk, wiózł ze sobą cudowny wizerunek czarnej Madonny, tej najsłynniejszej, częstochowskiej, oraz niewielką figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wędrowcom dokuczał upał, a nigdzie nie mogli znaleźć czystej wody. Podczas odpoczynku zaczęli się modlić i wkrótce ich oczom ukazało się tryskające źródełko. Dla upamiętnienia tego wydarzenia książę nakazał zawiesić na pobliskim drzewie niewielką kapliczkę, w której umieścił rzeźbę Marii z małym Jezusem. W rzeczywistości przepięknie uśmiechnięta Matka Boża Leśniowska to XIV-wieczne przedstawienie Matki Bożej w typie tzw. pięknych Madon. Postacie Marii i Jezusa wyrzeźbiono w drewnie lipowym. Całość mierzy około 70 cm wysokości. Cudowna figura znajduje się dzisiaj w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którego budynek został wzniesiony prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku przez właściciela Żarek i Leśniowa Jana Korycińskiego z Pilicy. Ta data nie jest pewna, a to dlatego, że fundator był w tym czasie kilkuletnim chłopcem. Pewne jest natomiast, że od początku XVIII stulecia sanktuarium opiekują się ojcowie Paulini, których sprowadził tutaj kolejny właściciel, Józef Skurozwęg-Męciński. W latach 50. tego wieku zaczęto wznosić budynki klasztorne. Miejsce to znane jest przede wszystkim jako sanktuarium rodzinnych błogosławieństw. Udzielanie tychże błogosławieństw to ewenement w skali świata. W każdą niedzielę przyjeżdżają po nie małżonkowie, rodzice z dziećmi czy kobiety w ciąży, ale także wszyscy ci, którzy chcą odwzajemnić uśmiech Marii. To właśnie z Matką Bożą Leśniowską niepisany układ zawarł Zbigniew Książek, który napisał słowa słynnego oratorium Leśniowskiego, czyli Siedmiu Pieśni Marii, jako wotum za uratowanie umierającego znajomego. Jest to pierwsze polskie oratorium maryjne od 300 lat. Na terenie sanktuarium znajduje się także cudowne źródełko, które stało się świadkiem wielu uzdrowień. A przy okazji woda ze źródełka i mąka ze zboża zebranego z klasztornych pól są podstawą wypieku smacznych leśniowskich ciasteczek, które można zajadać, ciesząc się urokiem tego miejsca. Za chwilę powinni Państwo dotrzeć najpierw do parkingu, a kilka kroków dalej do bramy prowadzącej do kościoła. Tam usłyszymy się ponownie. Proszę wejść przez bramę na teren sanktuarium. Witam Państwa w Leśniowskim Sanktuarium. Przechodząc przez bramę, po lewej stronie minęli Państwo kapliczkę, pod którą znajduje się cudowne źródełko, o którym wcześniej opowiadałem. Mogą Państwo wybrać się na przechadzkę po ogrodzie lub przysiąść na jednej z ławeczek, tak żeby mieć dobry widok na kościół. Wcześniej istniała tutaj drewniana XIV-wieczna świątynia. Obecny zasadniczy kształt budynku, jak wspomniałem, pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XVI wieku, ale jest też wynikiem przebudowy z XVIII stulecia. Fasada z dwiema wieżami przykrytymi barokowymi hełmami pochodzi z początku wieku XVIII. Nawa i zaokrąglone prezbiterium zachowały cechy renesansowe. Reszta budowli oraz wystrój wnętrza ma charakter barokowy i rokokowy, czyli bogaty w zdobienia. W ołtarzu głównym znajduje się cudowna figurka Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin, o której opowiadałem w trakcie spaceru. Otaczana była ona kultem już przed kilkuset laty, w momencie, kiedy trafiła do Leśniowa. Przez następne dziesięciolecia i stulecia jej sława rosła za sprawą cudownych uzdrowień i innych łask, których doznawali liczni wierni. A docierali oni przed oblicze leśniowskiej pani, najczęściej wędrując z pielgrzymką do pobliskiej Częstochowy. W XVIII wieku jeden z ojców Paulinów ufundował pierwszą koronę, która zwieńczyła czoło Madonny, a dziedzic Leśniowa ozdobił w ten sposób postać małego Jezusa. Korony wykonał częstochowski złotnik, nie żałując złota, szmaragdów i innych drogich kamieni. W jakich okolicznościach zniknęły w następnych wiekach, trudno ustalić. Na kolejną, uroczystą, popartą wydanym wcześniej dekretem papieskim koronację trzeba było czekać aż do 1976 roku. Wielu mieszkańców Żarek pamięta dobrze to święto. W końcu lat 60. ubiegłego wieku komunistyczne władze PRL nasiliły prześladowania Kościoła katolickiego. W przededniu koronacji, która miała się odbyć 13 sierpnia 1967 roku, postanowiły więc utrudnić dotarcie na nią prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego czy metropolity krakowskiego arcybiskupa Karola Wojtyły. Na wszystkich drogach dojazdowych do sanktuarium rozpoczęto intensywne roboty drogowe uniemożliwiające dojazd samochodami. Prymas i arcybiskup dotarli do kościoła pieszo przez okoliczne pola. Mimo przeszkód w koronacji wzięło udział ponad 8 tysięcy wiernych. W 2010 roku nieznany do dziś sprawca skradł korony. Nie posiadały one co prawda dużej wartości materialnej, ale były cenną pamiątką historyczną. Już po pół roku, latem 2011, Madonnę z Dzieciątkiem ozdobiono nowymi koronami. Wykonano je z podarowanych przez pielgrzymów wotów, głównie biżuterii. W koronę Matki Bożej wkomponowano też perłowy różaniec Jana Pawła II, dar generała zakonu Paulinów. W tym miejscu, na zakończenie naszego spaceru, warto wspomnieć, że za kościołem widać zabudowania klasztorne ojców Paulinów, które zaczęto wznosić w latach 50. XVIII wieku. W klasztorze znajduje się najważniejszy nowicjat tego zakonu, przygotowujący do życia zakonnego młodych mężczyzn z Polski i zagranicy. Jest ich niewielu, tak jak zresztą wszystkich Paulinów, których liczba na świecie ledwie przekracza 500. Budynek klasztoru ojców Paulinów zaczęto wznosić w latach 50. XVIII wieku. Na tym kończę swoją opowieść i zapraszam teraz do obejrzenia wnętrza kościoła, życząc udanego pobytu w tym pięknym miejscu. Proszę pamiętać o zwrocie audioprzewodnika w punkcie informacji turystycznej w budynku dawnej synagogi. Aby tam dotrzeć, proszę wrócić na ulicę Leśniowską, skręcić za bramą w prawo i iść nią aż do kościoła. Przed lub za kościołem należy skręcić w prawo. W ten sposób na pewno znajdą już Państwo drogę do punktu. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.